Słuchajcie, ja też miałem ksywę i pozwolę wam zgadnąć, jaka to była ksywa. Generalnie to były takie czasy, niektórzy z was nie wiecie może o czym mówię, ale czasy bez Facebooków, bez internetów, bez mediów społecznościowych, bez telefonów komórkowych, iPadów, iPhone'ów itd. itp. To były czasy, kiedy generalnie zabawa, przynajmniej w moim kontekście, polegała na tym, że albo kopaliśmy piłkę całymi dniami na podwórku, na boisku, albo z patykami łaziliśmy po lasach, bądź też po podwórku. To były dwie rzeczy, które robiliśmy. Albo trzymałem patyk w ręku, albo kopałem piłkę, tak? I z tym patykiem różne rzeczy się robiło. Albo się w strzelanego bawiliśmy, albo gdzieś tam walczyliśmy. Ale któregoś dnia, ponieważ ja uwielbiałem zawsze samochody i motocykle, to któregoś dnia tak pomyślałem sobie, wziąłem taki patyk, łamałem i tam dwie gałązki zostawiłem na tym patyku. Jedna gałązka to sprzęgło, a drugie to był hamulec. Ubolewałem nad tym, że nie są one, że akurat tak rosną drzewa, że te gałązie wszystkie w jedną stronę rosną, więc miałem hamulec i sprzęgło w tą samą stronę skierowane, ale po prostu to była moja frajda, to była moja zabawa i biegałem po podwórku wydając różne dźwięki, których teraz nie będę wam powtarzał, różne dźwięki i ktoś, starszy kolega, 8 lat starszy kolega mnie zauważył tego dnia. I to był dzień, kiedy nadał mi ksywę moja żona, pewnie nawet o tym nie wie, która była jaka? Kto się domyśla? Kierowca. Miałem ksywę kierowca, ponieważ mój starszy, no bądź blisko, mój starszy kolega po prostu widział, jak biegłem i wydawałem dźwięki. A wszyscy mieliśmy. Ja tak, jak myślałem o tym, czy ktoś nie miał ksywy, to wydaje mi się, że wszyscy chłopcy z podwórka mieli ksywę. Jedne były bardziej przyjazne, inne mniej. Pamiętam, i to był tylko jeden dzień, kiedy ktoś mnie przyuważył z tym patykiem, chociaż ja biegałem regularnie, ale ten jeden dzień zaważył o tym, że na długo, długo miałem taką ksywkę. Raz siedzieliśmy na betonowym murku odkalającym śmietniki i wiecie, no jeżeli opcja była taka, że grać w piłkę albo grać piłkę, albo biegać z patykami, to czasami nam się po prostu już to nudziło i nie wiedzieliśmy, co robić z sobą, więc siadaliśmy na tym murku i po prostu rozmawialiśmy, no to co zrobimy, może ognisko jakieś rozpalimy, może coś tam. I tak siedzieliśmy na tym murku, jeden z kolegów miał taki długi patyk, dlaczego ja mnie to nie dziwi, że znowu ktoś tam z patykiem. I wiecie, tak w tych kubach tak grzebał tam tym patykiem. I znowu starszy kolega wychodził i krzyknął, no i co tam grzebiesz w tym śmietniku, śmieciarzu? No i tak zostało, że został śmieciarz. Więc wiecie, to są takie ksywy z dwojga. Wolałem być kierowcą niż śmieciarzem, ale to no, takie mieliśmy ksywy. Kochani, mówię o tym, ponieważ bardzo łatwo jest przypisać komuś łatkę i prawda jest taka, że nawet kiedy patrzymy do tekstu biblijnego, to tłumacze też nam trochę pomagają w tym, bo kiedy zajrzycie do starszych przekładów Biblii, tych nowszych już nie ma, na przykład w tym, z którego ja korzystam, to nie ma nagłówka, ale nagłówki w starszych przekładach do 20 rozdziału jest taki nagłówek niewierny kto? Niewierny Tomasz. Niektóre przykłady są. Nagłówki nie są natchnione. Nagłówków nigdy nie było. One były później dodane, żeby nam pomóc lepiej zrozumieć tekst. I czasami nam pomagają zrozumieć ten tekst, a czasami nam przeszkadzają. Bo tutaj ten nagłówek sprawił, że przypięto Tomaszowi łatkę, która nie tylko została z nim na resztę jego życia, ale też i po dzień dzisiejszy ma tą łatkę. I myślę, że Tomasz w kontekście ksywek czy nagłówków, czy ksywek, pewnie by to zrozumiał. I okazuje się, że jedno wydarzenie z jego życia sprawiło, że któryś z tłumaczy kiedyś pomyślał, czy zespół tłumaczy pomyślał, no to jest to, co do niego pasuje. I niestety tak już z nim zostało. Posłuchajcie, to jest 20 rozdział. Przeczytam na razie pierwsze dwa wersety, to jest 24 i 25. W czasie spotkania z Jezusem nie było wśród nich Tomasza, jednego z 12 zwanego Dydymos. Uczniowie przekazali mu zatem, widzieliśmy Pana. On zaś odpowiedział, jeśli na jego rękach nie zobaczę śladów gwoździ i nie dotknę, i jeśli w jego bok nie włożę mojej ręki, nie uwierzę. Tomasz na pewno nie chciałby, żeby tak go zapamiętano, jednak chciał, nie chciał, w taki sposób wielu dzisiaj o nim pamięta, chociaż fakty są takie, że jego imię jest wspomniane 8 razy w Nowym Testamencie i tak naprawdę nic nie wiemy o Tomaszu, albo prawie nic. Wszystko, co wiemy, to to, że chłopak pochodził z Galilei, z północy. Wszystko, co wiemy, to to, że jego imię znaczy Tomasz albo Dydymo, znaczy bliźniak, co może oznaczać, że miał brata bliźniaka, Albo może być też to z pewnego rodzaju ksywką, którą mu dano. Nie wiemy. Wiemy, że w Ewangeliach jego imię się kilka razy pojawia razem z Mateuszem, raz z Mateuszem, a raz z Filipem, co mogłoby oznaczać, że być może Mateusz był tym bratem bliźniakiem, albo może oznaczać, że Filip był bratem bliźniakiem Tomasza, ale to może też równie dobrze oznaczać tyle, że po prostu kiedy Pan ich posyłał razem, no to posłał, kiedy we dwójkę posyłał swoich uczniów, no to posłał Tomasza razem z Mateuszem, albo Tomasza razem z Filipem. I panowie po prostu idąc rozmawiali tak dużo o sobie, o różnych rzeczach, że po prostu się zżyli tak bardzo jak bracia. I być może to był ten moment, kiedy Dydymos, bliźniak, nagle to imię wypłynęło. Nie wiemy. Nawet jeżeli miał brata bliźniaka, to nie wiemy. To, co wiemy, to to, że pochodził z północy, gdzie większość mężczyzn zajmowała się rybołówstwem. Przypuszczanie był też rybakiem, chociaż tego też nie możemy powiedzieć, bo Pismo o tym nie mówi. To, co wiemy, kochani, to to, że przy jednej okazji, mnie to zafascynowało ostatnio i zdałem sobie sprawę na nowo z czegoś istotnego, że jest jeden moment w Nowym Testamencie, zaraz na początku, kiedy Pan Jezus powołuje swoich pierwszych uczniów, to czytamy, Ewangelista relacjonuje, Mateusz, że Jezus, powoławszy swoich uczniów, dał im władzę, by uzdrawiali chorobę i niedomagania i żeby wypędzali złe duchy. I tam jest jedno niewinne słowo użyte, dał im wszelką władzę, by uzdrawiali wszelką chorobę i wyganiali demony. Pomyślałem sobie, wow, no niezwykłe to jest, że był taki moment najwyraźniej, kiedy Jezus w jednej chwili powiedział, macie wszystko, co potrzebujecie, żeby uzdrawiać innych. I Tomasz wraz z innymi chodził dookoła i uzdrawiał innych i wyganiał demony. Nie powinno nas to dziwić, bo Jezus w którymś momencie, kiedy mówi o tym, że przyszedł, aby ogłosić Królestwo Boże, to Pan Jezus się niejako pomnożył. Przed taki moment, kiedy wysłał tych swoich uczniów, 12 było takim jego ramieniem, które Pan Jezus wyciągnął w stronę ludu po to, żeby chodzili i tak jak sam Pan Jezus mówi jest o tym, że chodził po wszystkich wioskach Judei i Galilei, ogłaszając Królestwo, tak też jego uczniowie razem z nim. Tych wiosek, historycy mówią, było około 300. Więc panowie po prostu chodzili od jednego miejsca do drugiego i uzdrawiali wszelką chorobę. 3 lata publicznej działalności Jezusa. Chłopaki przykleili się do Jezusa jak, ja lubię tą metaforę, jak mokra koszula do ciała. Po prostu nie odstępowali go ani na krok. Byli wszędzie z Jezusem, widzieli wszystko, co czynił, słyszeli wszystko, co Jezus mówił, byli pod ogromnym wrażeniem i mieli pewne oczekiwania, mieli pewne wyobrażenia. Z entuzjazmem kroczyli za swoim Panem i oczekiwali na wielkie rzeczy. Jednak między początkiem działalności mesjańskiej Jezusa a 20 rozdziałem Ewangelii Jana musiało wydarzyć się w życiu Tomasza coś takiego, co sprawiło, że jego entuzjazm przygasł. Jezus manifestował Królestwo Boże. Manifestując to Królestwo Boże, uzdrawiał wielu, ale byli też tacy, którzy zmagali się nadal ze swoimi chorobami i nie zostali uzdrowieni. Pozostała im jedynie modlitwa, Boże, ulecz nas, prosimy Cię. I Tomasz to widział. Manifestując Królestwo Boże, Jezus karmił ludzi. Przy jednej okazji nakarmił 4000 mężczyzn plus kobiety i dzieci, przy innej 5000 mężczyzn plus kobiety i dzieci. Rzecz w tym, że nadal wielu było głodnych. Z trudem wiązali koniec z końcem. Z trudem byli w stanie przeżyć każdy następny dzień. Nie byli w gronie tych 4000 albo tych 5000, którzy tego dnia byli nakarmieni. Im pozostała modlitwa chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj, teraz, bo jesteśmy głodni, Panie, bo nie mamy co do garka włożyć. I Tomasz to widział. Jezus mówił o pokoju, o wolności w taki sposób, w jaki nikt wcześniej przed nim nie mówił. Ale mogę się jedynie domyślać, że rodzina Tomasza, tak jak większość rodzin, które zamieszkiwały tereny okupowane w czasach Chrystusa, zmagała się, żeby przeżyć każdy kolejny dzień i tak naprawdę musieli płacić podatki z tego, co i tak nie mieli. Więc nie mieli wyboru. Musieli po prostu uiszczać podatki, które nie były małe. Myśleli w kontekście w kontekście po prostu okupowanego terenu i wolności, której nigdy nie mieli, im pozostała modlitwa: Panie, daj nam wolność. Wlej, proszę, pokój w nasze serca. I Tomasz to też widział i być może sam też tego doświadczał. Prawda jest taka, kochani, że kiedy tak myśleć o Tomaszu, to wydaje mi się, że miał wszelkie powody, żeby zwątpić. I miał wszelkie powody, by powiedzieć: nie tak to miało wyglądać. No i gdzieś po drodze Tomasz stał się niewiernym Tomaszem, albo lepiej wątpiącym Tomaszem. No ale rzecz w tym, że każdy może zwątpić. Bo tak naprawdę nasze zwątpienia nie rodzą się w niedzielny poranek podczas spotkania takiego jak te. Ja nie spotkałem jeszcze w swoim życiu osoby, która powiedziałaby mi po niedzielnym nabożeństwie: no ono było tak dołujące i tak ciężkie, że ja po prostu w tym momencie zwątpiłam dzisiaj. Nie spotkałem takiej osoby. Może takie są, pewnie są. Ale generalnie niedzielne nabożeństwo, kiedy mamy wspólne, radosne śpiewanie Bogu na chwałę, mamy czas modlitwy, czas rozmów, mamy nauczanie, jesteśmy z sobą razem, to nie jest ten moment, kiedy się rodzą zwątpienia. Zwątpienia rodzą się między jedną niedzielą a kolejną. Wtedy, kiedy musisz przebywać ze swoją rodziną, w której może relacje się nie kleją, albo z sąsiadem, który jest upierdliwy, który nie daje ci spokoju, być może w pracy, kiedy jest presja, kiedy są terminy, nierealistyczne oczekiwania ze strony pracodawcy i różne inne rzeczy takie, które wywierają presję, wołasz do Boga, prosisz Go i wydaje się, że po prostu Bóg nie odpowiada i wtedy właśnie rodzą się zwątpienia między jedną niedzielą i drugą. Zwątpienia często prowadzą nas do sceptycyzmu. Trochę tak jak w życiu Tomasza, bo to był ten moment, kiedy Tomasz stał się sceptykiem. Na dobrą sprawę są tylko dwa powody, dla których ludzie zaczynają wątpić. Tylko dwa. Jeden powód jest taki, że albo Bóg nie kocha, nie jest tak kochający, jak mi się wcześniej wydawało. A inny powód jest taki, że może jest kochający, ale nie jest tak wszechmocny, jak mi się wcześniej wydawało. Fiodor Dostojewski w książce Bracia Karamazow pozwala nam poznać Iwana. Iwan Karamazow mówi o mściwym rolniku, który wymierza karę swojemu zbuntowanemu dziecku. Kara polega na tym, że ten rolnik przywiązuje swojego zbuntowanego syna do wozu, który jest ciągnięty przez konia wokół zagrody. I jest ciągnięty tak długo, że chłopak w którymś momencie traci swoje życie. Iwan wykrzykuje: jeżeli Bóg ma dla nas niebo, a jednocześnie pozwala na takie cierpienie dziecka, to niebo nie jest miejscem, do którego ja chcę iść. Z całym szacunkiem oddaję swój bilet podróży do nieba. Woody Allen mógłby wtórować Iwanowi, ponieważ w jednym ze swoich wywiadów stwierdził, nie wierząc w Boga, stwierdził coś takiego: jeżeli mogłoby się okazać, że jest Bóg, to ten Bóg bardzo nisko zawiesił sobie poprzeczkę. Wiecie, nawet jeżeli jesteśmy bohaterami wiary, a chciałbym, żeby tak było, żeby każdy z nas, o każdym z nas można powiedzieć, to jest bohater, to możemy mieć w swoim życiu chwilę zwątpienia i możemy mieć takie momenty, trochę tak jak Tomek, mam na myśli tego niewiernego Tomka biblijnego, kiedy będziemy chcieli mieć dowody, nie tylko na to, że Bóg istnieje, ale też dowody na to, że Bóg się rzeczywiście troszczy o nas, że On się przejmuje naszym życiem, że On jest z nami wtedy, kiedy Go najbardziej potrzebujemy. Ponieważ jesteśmy trochę tak jak Tomasz, nam też trudno jest uwierzyć, kiedy sprawy toczą się zupełnie inaczej niż oczekiwaliśmy albo niż to sobie wyobrażaliśmy. Jakiś czas temu natknąłem się na artykuł z lat 60. Czasopismo Fortuna zamieściło takie oświadczenie. Nie wiem, co tam się działo wtedy, nie znam kontekstu, ale te słowa bardzo mocno do mnie przemawiają. W takich dniach jak te, to czego potrzebujemy, to słowo od Boga. Pewnie trudne dni, niełatwe dni. Potrzebujemy wtedy słowo od Boga, zwracamy się do Kościoła, by je usłyszeć, a tam w naszych uszach dźwięczy jedynie echo naszego własnego głosu. Wiecie, z Bogiem sprawy mają się tak, że kiedy wołamy do Boga, to Bóg nie daje nam fizycznej odpowiedzi. Nie udziela konferencji prasowej. Nie słyszymy Jego głosu w naszych uszach. Nie widzimy Go naszymi oczami fizycznie. No, a tak naprawdę krzyż, na którym skupialiśmy naszą uwagę tydzień temu, krzyż Chrystusa, jest tym miejscem, gdzie Bóg też nie dał odpowiedzi. Nie wiem, czy kiedyś o tym myślałaś takimi kategoriami. Krzyż jest największym milczeniem Boga. Pomyśl przez chwilę. Wszechmocny Bóg, wszechpotężny, wszechwiedzący, wszechwładny, wszechmocny Bóg, Bóg, który stworzył cały ten wszechświat, Bóg, który stworzył cały ten wszechświat jednym słowem, Bóg, który czynił niezwykłe rzeczy i nadal czyni, mógł zrobić coś wtedy, kiedy Jezus zawisł na krzyżu, a jednak nie tylko nie zrobił, wydaje się przynajmniej, ale też milczał. Jeszcze niedawno aniołowie churalnie śpiewali, kiedy Jezus się narodził, chwała Bogu, chwała Panu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Bóg mógł zesłać ten sam chór aniołów, żeby zeszli, albo nawet nie chór, jednego z tych aniołów, żeby rozwiązał pęty śmierci, żeby po prostu jak za dotknięciem magnesu te gwoździe mogły zostać wyciągnięte. Bóg mógł sprawić, żeby jakaś wielka petarda spadła, jakiś wielki piorun z nieba, albo ziemia mogła się roztopić w tym momencie, żeby pochłonąć tych wszystkich niewdzięczników, którzy stali wtedy wokół krzyża. A jednak tego nie zrobił. I niektórzy mówią, że krzyż był największym milczeniem Boga. Za to, o ile Bóg nic nie powiedział, to ciemność szeroko otworzyła swoją paszczę, słońce się zaćmiło, gwiazdy krzyczały, a Bóg wydawał się milczeć, bo nie miał nic do powiedzenia. I to był ten moment, kiedy pytanie Jezusa, Boże mój, Boże, dlaczego mnie opuściłeś, wydawało się trafić na głuche ucho Boga. Jedyny moment, kiedy Jezus zwrócił się do swojego Ojca, Boże, raczej niż Ojcze. Jedyna chwila, kiedy Bóg Ojciec odwrócił się od swojego Syna. I jedyny powód był taki, że to był ten dzień, kiedy Jezus wziął na swoje barki grzechy całego świata. Moje wszystkie grzechy, które popełniłem w swoim życiu, które popełniam, które jeszcze dzisiaj popełnię, myśląc coś głupiego i które jeszcze popełnię przez resztę swojego życia. I wiesz co, nie tylko moje, ale też twoje grzechy, wszystkie. Wszystkie grzechy, te, których jeszcze nie jesteś świadomy, o których nawet nie myślisz, że stać cię na coś takiego, żeby w taki sposób pomyśleć albo funkcjonować. To był ten moment, kiedy te wszystkie grzechy zostały przybite do krzyża. Później wraz z Jezusem złożone do grobu. A później, kiedy Jezus zmartwychwstał, kiedy ten grób był milczący przez kilka dni, kiedy Jezus powstał z martwych, to nagle okazało się, że na horyzoncie pojawia się zupełnie nowe życie. I Bóg tak naprawdę nie milczy. Bóg cały czas mówi, ale może inaczej niż chcielibyśmy. Ciekawe jest to, że jest jedno określenie, które się pojawia w tej historii chyba 6 razy. Posłuchajcie dalej ten tekst. Po 8 dniach uczniowie znów byli razem i Tomasz wśród nich, wtem mimo zamkniętych drzwi zjawił się Jezus, stanął pośrodku i powiedział: pokój wam. Potem zwrócił się do Tomasza: zbliż tu swój palec i obejrzyj moje ręce. Zbliż swoją rękę, włóż w mój bok i nie bądź bez wiary. Ale wiesz, Tomasz wyznał: mój Pan, mój Bóg. Wtedy Jezus powiedział: uwierzyłeś dlatego, że mnie zobaczyłeś? Szczęśliwi, którzy nie zobaczyli, a jednak uwierzyli. Wiele też innych znaków dokonał Jezus wobec swoich uczniów. Nie zostały one spisane w tej księdze. Te natomiast zostały opisane po to, byście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli życie w Jego imieniu. Tomasz, widząc to, czego my nie widzimy, z przekonaniem użył takiego zwrotu, który był podobny do tego, który wypowiadali wtedy ludzie w odniesieniu do cesarza, bo to o cesarzu mawiano, że jest boski. Cesarz jest boski. Cesarz miał władzę nad każdą żywą istotą w cesarstwie. nad tym najmniejszym człowiekiem i nad tym największym, najważniejszym, nad każdą pojedynczą istotą, która oddychała powietrzem dominującego cesarstwa wtedy. Dlatego ten tytuł był zarezerwowany tylko dla cesarza, tylko dla niego. O cesarzu też mówiono, że jest panem, że jest boski, że jest panem. Jednak cesarz, który wydawał się mieć władzę nad wszystkim, nie miał władzy nad jednym. Nie miał władzy nad śmiercią. Jest tylko jeden, który taką władzę posiada, dlatego Tomasz nie tylko w tym momencie powiedział, zrozumiał to i powiedział Pan i Bóg, ale mój Pan i mój Bóg. Nie bez znaczenia. Jezus tego dnia powiedział do Tomasza, ujrzałeś, więc uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy, albo szczęśliwi, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek o tym myślałeś. Że jesteś w o wiele lepszej sytuacji niż Tomasz, niż pozostałych 10, najpierw 11, a później 10 naśladowców Jezusa, tych pierwszych uczniów, apostołów i jego uczniowie. Bo oni wszyscy mogli przechadzać się, widzieć fizycznie Jezusa. Czasami możemy myśleć, fajnie by tak było, żeby było tak jak wtedy, żebyśmy mogli fizycznie widzieć Jezusa, dotknąć się Go, rozmawiać z Nim twarzą w twarz, a Jezus mówi, a uczniom mówi, że będzie coś wspanialszego, kiedy ja odejdę, ześlę wam Ducha Świętego. Więc to jest jedna rzecz, która jest niesamowita dla nas, ale druga jest taka, że błogosławieni, którzy nie widzieli, a jednak uwierzyli. Dalszy fragment Księgi Jana, który jest traktowany jako podsumowanie całej Ewangelii, jest jednocześnie kontynuacją tej historii, ale też myślę o tym, że jest jednym z najbardziej zadziwiających i zastanawiających stwierdzeń w całej Biblii. Kiedy Jan pisze, że wiele innych znaków uczynił Jezus, które nie są spisane w tej księdze. Wiele innych uczynił, ale one nie są spisane. Jan ma na myśli to, że wie znacznie więcej, że widział znacznie więcej, ale nie zamierza ci o tym napisać, ani tobie, ani mi. Jak na ironię, w całej Ewangelii starał się wykazać, że Jezus jest najważniejszą postacią historii, a teraz wydaje się mówić nam, że tych 7 znaków, które przedstawia, powinno nam wystarczyć. No i to jest problem, przynajmniej dla niektórych z nas, bo gdyby myśleć o tym takiej czysto ludzkiej perspektywy, to kiedy kogoś kochamy albo kiedy chcemy jeszcze bardziej się w kimś rozkochać, to siłą rzeczy chcemy wszystko o tej osobie wiedzieć, nieprawdaż? Chcemy wiedzieć każdy możliwy szczegół, każdy detal, chcemy chłonąć jak gąbka. Prawda jest taka, że wystarczy nam tych 7, które są opisane najwyraźniej. Wystarczy nam, bo one zostały spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem i abyście wierząc mieli życie. Mieli żywe, dynamiczne, autentyczne, szczere relacje z żywym, prawdziwym Bogiem, który zmienia życie ludzkie, tak jak nikt inny. Stary Testament jest litanią Bożych obietnic złożonych przez Boga Jego ludziom. Ewangelia Jana jest historią poświadczającą te wszystkie obietnice. Kiedy porównać, zestawić jedno z drugim, to widać, że Jezus jest nowym Mesjaszem, przepraszam, nowym Mojżeszem, który daje swojemu ludowi chleb na pustkowiu. Jezus jest nowym Eliaszem, który wzbudza z martwych ukochaną osobę. Jest nowym Izajaszem, który mówi do swojego wygnanego, prześladowanego ludu i sam staje się cierpiącym sługą. Jest nowym Jeremiaszem, nowym Ezechielem. I tak można by mówić o wszystkich tych wielkich prorokach Starego Testamentu, których Jezus ucieleśnia i nie tylko to, ale daje daleko więcej. Bo Bóg robi dla Jezusa jeszcze jedną rzecz, której nigdy nie zrobił wcześniej dla żadnego z tych wielkich proroków Starego Testamentu. Wzbudza go z martwych. On jest tym obiecanym przez Boga zmartwychwstałym Mesjaszem, który zawstydza ludzką potęgę, zawstydza śmierć. I okazuje się, że w małości jest wielkość, a w słabości jest siła. Chciałem wam pokazać, już zbliżając się do końca, zdjęcie, które nie jest najlepszej jakości, jeżeli w ogóle uda się nam wyświetlić. To jest, ja musiałem dzisiaj zrobić, miałem kartkową wersję tego, To było zdjęcie zrobione w 2006 roku. I ja dzisiaj zrobiłem aparatem zdjęcie po to, żeby móc wam to wyświetlić. Światła też jaskrawe może nie pomagają nam zobaczyć. Dwójka ludzi, Les i Ela, którzy odegrali w moim życiu i w życiu mojej żony niesamowitą rolę. Jeśli by mówić o ludziach, którzy mieli niesamowity wpływ na nasze życie, to są między innymi te osoby. Mieszkali, dorastali w okolicach środkowej części kanadyjskiej prowincji Alberta w mieście, które w wolnym tłumaczeniu brzmi miasto młodych. Tam spędzili swoją młodość, ale nie było im wcale łatwo. Można by zapisać książkę, napisać jedną albo więcej niż jedną książkę w oparciu o to, co przeżyli, czego doświadczyli. Trudy pracy na gospodarce, gdzie gospodarstwa nie były jeszcze tak zmechanizowane jak dzisiaj. Czasy kryzysu ekonomicznego, wojna, choroba dzieci. Kiedy ich poznaliśmy z Beatą, to mieli już prawie 70 lat. I powiem wam, że od razu widziałem w ich życiu coś takiego, co do mnie przemawiało i co było zupełnie niezrozumiałe. Kilka przykładów. Kiedy mieliśmy obiad wspólnotowy, to oni byli tymi, którzy biegali od stołu do stołu, pytając, czy może komuś jeszcze donieść jedzenie. A później, kiedy wszyscy się najedli i rozeszli się do domu, to oni zostawali po to, żeby zbierać resztki. Ostatni wychodzili, byli pierwszymi w budynku i ostatni wychodzili, zbierali resztki do worków i wynosili te worki do kontenera. Kiedy byłem studentem, to korzystałem z każdej możliwości, żeby zaoszczędzić pieniądze. Wiedziałem, że jest kserokopiarka w budynku wspólnotowym, więc jeździłem do kościoła, żeby ksero robić różnych rozdziałów artykułów albo rozdziałów książek. I pamiętam ten dzień, kiedy w mroźny lutowe popołudnie podjechałem do budynku. Było naprawdę bardzo zimno i słyszałem jakieś dźwięki. Obszedłem budynek i widziałem, że les. Ja przyjechałem tam zrobić kserokopię, a ten człowiek dziobał młotkiem dziurę w ziemi, bo się płot walił i po prostu chciał osadowić ten palik po prostu w ziemi, żeby jakoś posklecać ten płot, żeby to dotrwało do wiosny. Raz jak przylecieliśmy, były samoloty bezpośrednio z Warszawy do Edmonton, a myśmy docelowo w Calgary mieli grupę ludzi, naszych przyjaciół. Mówimy o 3-godzinnej podróży. To nikt inny jak Les i Ela podjechali po nas na lotnisko. Czekali na nas i zawieźli nas z powrotem. Całodniowa wyprawa, od rana do wieczora. Powiem wam, że nie mogę przestać o nich myśleć. Oni dzisiaj ich nie ma pośród nas, są już u Pana. Oboje poszli do chwały. Nie mogę nie myśleć, że oni robili to, co robili z myślą o Jezusie. Byli pobudzani przez Bożego Ducha Świętego, aby robić takie rzeczy, których, czy funkcjonować w taki sposób, że to czasami może zadziwiać. Ktoś kiedyś powiedział, że to, w co ludzie wierzą, determinuje to, w jaki sposób postępują. A to, jak postępują, określa to, kim tak naprawdę są. Zatem, kim ty jesteś? Nie wiem, czy którykolwiek z tych chłopaków był nazywany po imieniu. Mam znowu na myśli te ksywki z naszego podwórka. Śmieciarz, fleku, butelka, łapciuch, włochacz, bąbel, no i kierowca. To były nasze ksywki, przynajmniej te, które pamiętam. To jest ta łatka, którą nam kiedyś ktoś przypisał, bo zobaczył nas w jakiejś akcji, w jakimś działaniu. Ale tak sobie teraz myślę, że jeżeli możliwa jest inna łatka, z której możesz być dumny, to być może ta łatka to nie jedno słowo, ale kilka słów. To jest ten, który nie widział, ale uwierzył. Bo jeśli ludzie patrząc na ciebie mieliby ci przypisać łatkę na całe życie, łatkę, która przejdzie stąd do wieczności, to niech to będą słowa: nie widział, ale uwierzył.